przeprowadził Pan rozmowy z wieloma wykonawcami z całego świata i chciałem się dowiedzieć, czy taki wywiad marzeń ma Pan już za sobą, czy dopiero to jest przed Panem?
No bardzo bym chciał myśleć, że jest przede mną. Ja miałem przez lata wywiad marzenie, którego już nie mam, ale nie dlatego, że go zrobiłem. Tym marzeniem przez lata był wywiad z Kate Bush, która jest dla mnie była dyską totalną, którą akceptowałem w całości. Ale parę lat temu przeczytałem jeden jedyny wywiad, jakiego udzieliła przy nowej płycie dla Q angielskiego. I jakby zrozumiałem, że to moje marzenie jest bezsensowne, dlatego że ona się naprawdę wypowiada przez sztukę. Ona nie chce opowiadać o swojej muzyce. Ona na pytania, które dziennikarz zadaje w taki mistyczny sposób, jak to u nas się lubi, prawda? Doszukujący się drugiego dna, odpowiada, nie wiem, po prostu zeszłam do studia i nagrałam, bo miałem dobry dzień, a dzisiaj miałem zły dzień i dzisiaj już nic nie zrobiłam. To wszystko się sprowadza do czegoś takiego. My bardzo często jako dziennikarze tworzymy pewną efektowną fikcję, której tak naprawdę nie ma. I ja po tym wywiadzie wtedy zrozumiałem, że ja już nie chcę robić wywiadu z Kate Bush, ponieważ ona tego nie chce. Ja będę intruzem, który ją będzie zmuszał do czegoś, czego nie warto robić, więc mam do tego trochę taki stosunek. Ale oczywiście, jak mam możliwość porozmawiać z McCartneyem, Yoko Ono w zeszłym tygodniu, czy Jaggerem, czy Richardsem, bardzo chętnie to robię.
Takie zespoły jak The Rolling Stones, Beatlesi, czy też Pink Floyd, albo z popowych wykonawców Michael Jackson, to są artyści, którzy zrobili muzykę ponadczasową, która przetrwała próbę czasu. Czy wśród dzisiejszych, współczesnych artystów młodego pokolenia Pan widzi takich wykonawców, którzy także mogą za kilkanaście, kilkadziesiąt lat być postrzegani jako symbol swojego czasu i ich muzyka przetrwa próbę czasu?
Chciałbym być takim mądralem i wiedzieć teraz, co będzie za 15 lat, bo bym wtedy kupił ich taśmę matki i na nich zarabiał, żartuję, ale ja powiem tak, teraz mam wrażenie, że muzyka generalnie robiona jest trochę jak chusteczka jednorazowa. Kiedyś płyty w założeniu były przeznaczone na dłuższy okres żywotności, a teraz są przeznaczone na chwilę. I coraz rzadziej zdarza mi się płyta, która zostaje chociażby rok czy dwa. Na pewno nie wymienię teraz wszystkiego, co na to zasługuje, ale z płyt, które mi się wryły w pamięć ostatnimi czasy, są bardzo różne płyty, i które będę pamiętam, słucham je do dziś, to była Viva la Vida Coldplaya. Ja nie jestem jakimś mega fanem Coldplaya, ale akurat ta płyta mnie absolutnie przekonała. Jest ostatni Twin Shadow i jest, i tu nie będę wcale oryginalny, nowy Daft Punk. Pojawiają się takie płyty, które są robione w cudzysłowie po staremu, czyli jakby mają szansę przetrwać dłużej. Myślę, że bardzo często zespoły, tak jak teraz się bardzo narażę, ale Depeche Mode, robią płytę ostatnią, bo jest ciśnienie, że jedziemy w trasę światową, a nie wypada, bo to im jeszcze zostało, bo mogliby pojechać bez. Zostało im jeszcze, że trochę nie wypada sprzedawać fanom ciągle tej samej muzyki i dobrze by było przynajmniej mieć nową płytę. Ale ta płyta moim zdaniem była wymuszona przez światową trasę, kontrakt z Live Nation i tak dalej. I oni po latach nie będą z tej płyty dumni. Takie jest moje wrażenie, to jest moje prywatne zdanie. A to jest właśnie przykład tego, jak się sytuacja zmieniła, bo teraz koncerty są bardzo ważne i płytę się często nagrywa po to, żeby po prostu mieć co grać na koncertach, a nie dlatego, że mamy dobrą płytę, to ją popromujemy. Chyba tyle.
Teraz bardzo trudne pytanie dla audiofila, za którego Pan się uważa. Czy mógłby Pan wymienić jakąś jedną najważniejszą płytę z Pańskiej kolekcji? Czy jest to możliwe?
Pytanie, co oznacza najważniejsza, ulubiona, jeżeli chodzi o słuchanie? Pewnie zawsze z jedną płytą jest duży kłopot. Wspomniałem to, że mi się to bardzo często zmienia. Absolutnie audiofilską płytą jest płyta, która jest też w mojej czołówce, jeżeli chodzi o ulubione płyty w ogóle. To jest bardzo niskonakładowe tłoczenie winyla japońskiego Abbey Road Beatlesów, który ma napis Professional Use. To było specjalne tłoczenie robione na pół prędkości nacinania w bardzo małym nakładzie dla stacji radiowych z 1982-83 roku. I to jest dźwiękowo jedna z ozdób mojej kolekcji, bo ta płyta gra absolutnie genialnie i fantastycznie. Podobnie mam taką płytę, która wyszła tylko w 5000 egzemplarzy, taką wersję z Sierżanta Peppera, wydaną przez Mobile amerykański, ale tu mówimy o audiofilstwie. Natomiast jeżeli chodzi o taką jedną najważniejszą płytę, strasznie z tym ciężko, ale nie jestem daleko od Hounds of Love, Kate Bush.
Po dzisiejszym spotkaniu w ASP, jakie są Pana wrażenia? Czy padło jakieś takie pytanie, które szczególnie Pana zaskoczyło?
Ja byłem bardzo zaskoczony mądrymi pytaniami i pytaniami takimi wprost, trochę między oczy. Miałem na przykład jedno takie pytanie, które świadczyło przede wszystkim, że człowiek wie, o co pyta, i miał prawo zadać takie pytanie. Jaki sens miały moje programy radiowe z Londynu, skoro robiłem to też ze studia, a nie na przykład z ulicy? Ja oczywiście potrafiłem sobie uargumentować, dlaczego tak było, ale to świadczyło bardzo dobrym kombinowaniu człowieka, bo miał prawo zadać takie pytanie. Więc ja jestem absolutnie pod wrażeniem publiczności. Ona wiedziała, o co chodzi, ona nie przyszła, żeby sobie posiedzieć. Ona przyszła pogadać.
Pan jako bardzo doświadczony dziennikarz, jakie miałby rady na sam początek dla wszystkich młodych adeptów dziennikarstwa, nie tylko tego muzycznego?
Nagrywajcie się i słuchajcie sami siebie. Będzie szok, jak usłyszycie własny głos. I sami bądźcie dla siebie najlepszym krytykiem, bo z reguły jak się słyszy własną mowę, to jest się trochę przerażonym. I uparte nagrywanie i słuchanie samego siebie i próbowanie zauważenia poprawy jest chyba nawet lepsze niż szukanie pomocy u innych, tylko to musi wejść w nawyk. Nagrywać się i słuchać, nagrywać się i słuchać.